Chciałabym, żebyśmy kontynuowały jeszcze to. Chciałabym zakończyć sprawę tych emocji, ABCD emocji. I chciałabym wam powiedzieć właściwie pokrótce o tym, jak możemy sprawdzać, na ile te myśli są myślami, które dają mi siłę, a na ile mogą być myślami, które powodują napięcie. To tak jak Danusia powiedziała, że ona jak są emocje, jak czuje emocje, to wtedy widzi, że to nie są, nie jest, to jej nie służy, jak za dużo jest tych emocji, jak jest spięta, a jak jest taka zrównoważona, tak wyciszona, to wtedy sobie myśli, to jest okej. I jak możemy sprawdzić, na ile myśl mi służy, a na ile myśl mi nie służy. I kiedyś ktoś wymyślił, istnieje coś takiego jak racjonalna terapia zachowania, czyli taka terapia, która uczy nas właśnie zrozumienia siebie i tego, jak możemy funkcjonować zdrowo. I chciałabym powiedzieć wam parę słów na temat zdrowego myślenia. I z naciskiem na zdrowe. Zobaczcie, że nie mówię o myśleniu pozytywnym, tylko mówię o zdrowym myśleniu, czyli o takim myśleniu, które wpływa właściwie na nasze zdrowie. Według tych zasad zdrowego myślenia zostały napisane zasady zdrowego myślenia. My przekształciliśmy te zasady w pytania i tych zasad jest 5, czyli 5 pytań zdrowego myślenia. I teraz tak. Pierwsze pytanie, czy ta myśl, zaraz wymyślimy jakąś myśl, którą wam pokażę, jak pracujemy, tak, żeby ją zmienić. Czy ta myśl chroni moje życie i zdrowie? Zadaję takie pytanie. Czy ta myśl pomaga mi osiągnąć moje bliższe i dalsze cele? Czy ta myśl pomaga mi uniknąć lub rozwiązywać najbardziej niepożądane konflikty z innymi? I czy ta myśl jest oparta na oczywistych faktach? I czy ta myśl pomaga mi się czuć tak, jakbym je chciała się czuć? Dobrze, to teraz, drogie panie, i teraz tak, jest coś takiego jak 5 pytań zdrowego myślenia. I co my robimy? Pojawia się jakaś myśl w naszej głowie i zastanawiamy się, czy ona mi służy, czy nie. Pozwólcie, że zrobię przykład onkologiczny. I nie dlatego, że trzeba robić przykład onkologiczny, ale wiem, że jest tu parę osób, które są w trakcie leczenia onkologicznego. I pozwólcie, że taki przykład zrobię, dobrze? Żeby też może pokazać tym osobom, które doświadczają leczenia i doświadczają może niełatwych chwil, żeby na coś zwrócić uwagę. Porozmawiajmy na temat leczenia onkologicznego. Powiedzcie mi, co myślicie na temat chemioterapii? Co to takiego jest? Ale proszę nie silić się na piękne słówka, tylko to, co pierwsze przychodzi do głowy.
Trucizna.
Niszczy organizm, trucizna po całości od razu tutaj. Z tej lewej strony poszło po całości. Nie?
Forma leczenia.
To są leki. A proszę, a tu pani co uważa?
No trucizna, nie? Ale określony cel zastosowany. Trucizny szerokie są, wypadają włosy.
Popatrzcie, wyobraźcie sobie, że w tych kubeczkach mamy truciznę. I ja mówię, na 3-4 ją pijemy. Kto by pije? Nie wierzę. Bo rozumiecie, ja sobie myślę, do czego służy trucizna? Do zabijania. Mnie trucizna kojarzy się z trutką na szczury. To jest mój pierwszy odruch. Kiedyś, jak byłam dzieciakiem i wchodziłam gdzieś do piwnicy, to czasem widziałam jakieś zwierzę leżące. Rozumiecie? Czyli coś, co zabija. Jeżeli ja sobie myślę, mam przyjąć lek. Cały czas mówimy, że to jest lek podobno. A w mojej głowie jest przekonanie, że to jest trucizna, która mnie zabije. To jak mój organizm reaguje? Żebyście wiedziały, że ja nie będę tu mówiła różowe okulary, nie będę tu czarowała o chemioterapii. Bo nie mam takiego zamiaru, bo wiem, jakie to jest leczenie. Ale chodzi o to, jeżeli mam przyjąć, jeżeli lekarz mówi, że to jest wskazane leczenie dla mnie, a ja się boję i myślę sobie, że to jest trucizna, czyli mnie zaraz zabije. Jestem przerażona. A jaka dawka? No to troszkę mniej ci dam tej trucizny. Rozumiesz?
przez
Przed chwilą mówiliśmy, że głowa nie patrzy na fakty. Rozumiecie? Bo teraz racjonalizujecie. I super, bo to jest praca, ja wiem. To jest praca do tego, żeby sobie z tym poradzić. Żebyśmy się rozumiały. Dlatego ja prosiłam, żebyście pierwsze myśli tu rzuciły. Bo pierwsze myśli to są te nasze lęki.
Myślę, że osoba, która ma nowotwór i lekarz zaleci jej chemioterapię, ona nie patrzy na to, że słyszała gdzieś tam, że to jest trucizna, że atakuje, że to może mieć skutki ujemne, uboczne. Natomiast ma nadzieję, że to jej pomoże. Ja przynajmniej tak...
Masz taką nadzieję, że tak myśli.
Ona myśli, bo każdy, bo myślę, że każdy...
Bo nawet
zmiany w życiu jest ale ja na przykład mam kilka przykładów ze swojej rodziny. W mojej rodzinie dużo było osób z nowotworem. I dla nich, jak dowiedziały się, że mogą dostać takie leczenie, miały nadzieję, były w nadziei, że to im pomoże.
Proszę bardzo.
Ja mam teraz pierwszą myśl, jeżeli dostała informację, że mam wziąć chemioterapię, to znaczy, że jest wyrok śmierci nade mną i to jest śmierć rozłożona w czasie, a chemia gdzieś tylko...
A powiedzcie mi, a jak ktoś ma wyrok śmierci, ja teraz nieładnie się czepiam tego, jak mówicie, ale tak jest moje zadanie. Jak ktoś sobie myśli, że ma wyrok śmierci, czy można się od tego... uwolnić. Jak jest wyrok... Znacie te amerykańskie filmy? Takie, że ktoś ma wyrok śmierci i nagle jakiś młody prawnik nagle zaczyna walczyć o tą osobę i w ostatnich sekundach jest ta osoba ratowana. Czyli to jest jak cud, nie? Jeżeli jest ratowana. To teraz popatrzcie. Jak musi sobie poradzić głowa człowieka, którego to dotyczy? I myśli sobie, zaraz będę podostawał truciznę, ale ona mi pomoże. Rozumiecie? Cały czas mówię o głowie. Wyrok śmierci, czy w ogóle można się uratować przed wyrokiem śmierci? Rozumiecie? Ja cały czas naciskam, ja przepraszam, a właśnie nie przepraszam. Tak trzeba zobaczyć na głowę, bo takie są, bo rozumiem już jak człowiek sobie przemyśli, racjonalizuje, ale czy wy wiecie, że ja mam pacjentów, którzy... W dzień, kiedy mają przyjąć chemioterapię, rano przyjeżdżają i jest badanie krwi, pobranie krwi. No i jest pobranie krwi, to wszystko jest okej, żyły są na swoim miejscu. Po 2 godzinkach czy po 3 jest podawiana chemioterapia, oni idą i nie można znaleźć na ich rękach żył. Dlaczego? Chociaż oni sobie racjonalizują, tłumaczą, ale organizm się broni przed trucizną i przed śmiercią. Naturalnie. I teraz czy można w jakiś sposób, bo tu nie ma czarodziejskiej różdżki, czy można w jakiś sposób pomóc, żeby ten organizm nie miał aż takiego oporu, żeby on jednak brał to leczenie, żeby on z tego korzystał. Czy możemy coś zrobić? O to chodzi.
Pokazać może wartości, które dostanie ta osoba razem z tym leczeniem, przeciwstawić temu, co bez leczenia mogło.
Być może tak. To jest, wiecie co, i najważniejsze jest to, żebyście wiedziały, że można to zrobić. Bo mam pacjentów, tak, bo mam pacjentów, którzy kiedyś przychodzili i nie było żył, a teraz przychodzą i są żyły, tak, i przyjmują leczenie. Mam pacjentów, którzy przyjeżdżają do centrum onkologii po, ostatnio jedna z moich pacjentek, 8 lat po swoim leczeniu przyjechała odwiedzić koleżankę i wysiadła z autobusu przy centrum onkologii, ale to nie jest blisko. To jest przez skrzyżowanie daleko. Ci, którzy tam byli, to wiedzą. I pierwsze, co zrobiła, zwymiotowała. I jak przyszła do mnie, to powiedziała, że czuła ten smród tej chemii, bo rzadko kto mówi chemioterapia, to też zwróćcie na to uwagę. tej chemii, ona, ja mówię do niej, no wie pani, już tam to na pewno nie było czuć tej chemioterapii, nie? Ale w jej głowie było to. I teraz rozumiecie, i ona, popatrzcie, są takie osoby, które nawet jak jadą przy centrum onkologii, nie patrzą na ten budynek, bo myślą, że zaczarują, że jak nie będą patrzeć, to nie będę chorowała. W różny sposób sobie ludzie radzą. Ale teraz porozmawiajmy o chemioterapii. I cały czas, słuchajcie, na przyszłość, jeżeli będziecie kiedykolwiek miały do czynienia z kimkolwiek, kto się leczy i przyjmuje chemioterapię, albo wy będziecie przyjmowały chemioterapię, proponuję mówić tak, jak to leczenie się nazywa. Mówcie chemioterapia. Nie wiem, czy widzicie różnicę między słowem chemia a chemioterapią. Zdecydowanie ja widzę taką różnicę. Wiecie, z czym mi się chemia kojarzy? Z czym wam się chemia kojarzy? Z domestosem. Zdecydowanie. Mi z sobotą, jak myję łazienki. I wiecie co? Tak, tak. I jak ja, popatrzcie, jak ja myję łazienki, to nawet rękawiczki nakładam na ręce, żeby chronić ręce, a co dopiero jakbym pozwoliła, żeby mi to świństwo... Rozumiecie? Mówię cały czas o głowie, a przecież wiem, że chemioterapia jest leczeniem. Jest niełatwym leczeniem. Jest leczeniem, gdzie są skutki uboczne, czy mogą być skutki uboczne, ale jest. I teraz padło słowo chemia, trucizna. Ale jeszcze zanim dalej, to jeszcze coś wam pokażę. I zdrowe myślenie, jeżeli chcemy sprawdzić, czy ta myśl, że chemioterapia to jest trucizna, czy ta myśl jest zdrowa, to zadajemy wszystkie te 5 pytań, które tu widzieliście, tak? Do tej jednej myśli. Ja wam powiem, gdzie na stronie jest dokładnie opisana ta metoda, jakbyście były zainteresowane. I zadajemy 5 pytań. Idziemy dalej. I z tych 5 pytań, które zadamy, jeżeli przynajmniej na 3 z tych 5 pytań odpowiemy pozytywnie, to znaczy, że to jest zdrowa myśl. Ale chcę wam powiedzieć, że zazwyczaj, jak jest zdrowa myśl, to najczęściej na 5 jest pozytywnie. Najczęściej. Nie mówię, że zawsze, ale najczęściej. Również zdrowe myślenie dla jednej osoby nie musi być to samo zdrowe, co dla drugiej. Zapamiętajcie to, bo czasem nam się wydaje, że to, co ja myślę, ja uważam za właściwe, to jest okej dla wszystkich. Nieprawda. Bo może być, że mnie moja myśl chroni, ale moja myśl już nie będzie chroniła kogoś innego. Pamiętajcie, że każdy ma swoją myśl. Tak. Co jest zdrowe teraz, nie musi być zdrowe w innym czasie. To się może zmieniać. Najprostszy przykład. Jak pada deszcz, jest późna jesień, jest zimno, to zdrowe są kalosze. Najprostsze. Ale jak idziemy w lipcu, jest 34 stopnie i ktoś idzie w kaloszach, to nie jest to zdrowe, pocimy się. To jest najprostszy przykład. Czyli nawet w taki sposób widzimy, że coś jest zdrowe, teraz, a co, tak jak zdrowe jest na przykład to, że przyjmuje leki jakieś, a w sytuacji innej nie. Jak ktoś na przykład, jak kobieta zachodzi w ciążę, czy chce zajść w ciążę, czasami nie jest zdrowy lek, który wcześniej przyjmowała, to się zmienia, tak? Wszystkie zasady są równoważne, czyli popatrzcie, te wszystkie 5 pytań są równoważne. Ja sobie takie wypisałam, bo ja takie pamiętam w głowie. Ale może być ostatnia, może być jako pierwsza. Wszystkie są tak samo ważne. I niektóre zasady mogą nie mieć zastosowania w pewnych sytuacjach. Na przykład, jeżeli załóżmy w sprawach dotyczących na przykład duszy, w sprawach duchowych. Może być tak, że ja gdzieś jadę i siądę w gronie osób, I zaczniemy rozmawiać i ja powiem, że jak jechałam tutaj, to widziałam po drodze Pana Boga. Ktoś niewierzący powie, kobito, co ty wygadujesz? A ja powiem, widziałam w przyrodzie słońce, albo mogę powiedzieć, tu siedzę i widzę Boga w każdej z was, nie? A na przykład ktoś jest niewierzący i powie, w ogóle ja się rozglądam, a powiedz mi, Danusia, którymi drogami jechałaś, to ja też pojadę, może zobaczę Pana Boga, może się przechadza. Dla osoby niewierzącej w ogóle to, tu się nie dogadamy. Czyli w niektórych aspektach niektóre zasady nie zdajemy egzaminu. Żebyśmy rozumieli, jak chodzi o sprawy wiary. I nie tyle, ja nie chcę, przepraszam, teraz to tak spłaszczyć, ale nawet w sytuacji, nie wiem, UFO. I przepraszam, bo to jest takie niezbyt eleganckie teraz porównanie, ale mówię, to nie musi być sprawa wiary, duchowości takiej, ale też takich rzeczy nadprzyrodzonych. I teraz tak. Zdrowe myśli są zawsze oparte na oczywistych faktach. Zdrowa myśl chroni moje życie i zdrowie, pomaga mi osiągnąć moje bliższe i dalsze cele i pomaga uniknąć najbardziej niepożądanych konfliktów z innymi lub je rozwiązać i pomaga mi czuć się tak, jak ja bym się chciała czuć, bez różnych używek. I teraz popatrzcie, spróbujmy zadać pytanie. Było powiedziane, że chemioterapia to jest trucizna. Powiedzcie mi, czy ta myśl, że chemioterapia to jest trucizna, chroni moje życie i zdrowie? Mam przepisane leczenie, chemioterapię, idę to przyjąć, to leczenie i myślę sobie, że idę przyjąć truciznę. Czy to chroni moje myśli? Nie. Bo to powoduje, że jestem przerażona. Wtedy te żyły się chowają, wtedy no, różne są reakcje. Czyli nie. Czy ta myśl pomaga mi osiągnąć moje bliższe i dalsze cele? Ja nie mówię, że ona zamyka, ale powoduje zamieszanie, tak? Bo ja nie uwierzę. Tak może być. Czy ta myśl pomaga mi uniknąć lub rozwiązywać niepożądane konflikty? Popatrzcie, już nie chodzi o to, że się kłócę z kimś na temat chemioterapii. Ale ja sobie wyobrażam tak, że jeżeli mam taki niepokój i myślę sobie, że zaraz przyjmę truciznę, a jeszcze lekarz kazał, właściwie mój, któremu ufam, jak mogę tego nie zrobić, nie? I idę ją przyjąć, to mam w sobie konflikt. Przyjąć czy nie przyjąć? Jestem, nie wiem jak się, jak czy nie, czy tak. A ktoś mi jeszcze mówi, a z rodziny to najczęściej mówią, ale słuchaj, to jest najlepsze dla ciebie. Guzik wiedzą na ten temat. Ale będą wmawiać człowiekowi, który ma przyjąć tę chemioterapię, że to w ogóle jest najlepsze. W ogóle to się ciesz, że masz takie leczenie. I tak ludzie mówią, ja wiem, że źle nie chcą. To jest oczywiste. Ale dla osoby, która się boi, to ona jeszcze walczy z tymi ludźmi. Popatrzcie, czy ta myśl jest oparta na faktach, że chemioterapia to jest trucizna?
Mogę coś powiedzieć?
Proszę.
Ze swojego przeżycia.
Na jednej wizycie lekarz mi powiedział, że po prostu dla mnie nie ma już ani chemioterapii, ani radioterapii, ponieważ wszystko mnie zabije i ja nie umrę, tylko po prostu sepsy dostanę. Nie umrę na raka, tylko dostanę seps, że po prostu nie ma. Wszystko mnie zabije. Za tydzień przychodzę i mówi, wiesz co? Asia mówi, wiesz co, Asiu, damy chociaż małą chemię. I ja byłam tak przerażona, że oni chcą mnie zabić, żeby nawet sobie nikt tego nie może wyobrazić. A siostra mówi, nie cieszysz się?
Bardzo, bardzo mi to tak zabiło.
I jedno i drugie. Ja chciałam powiedzieć ci też z własnego doświadczenia, że ja nigdy o chemii nie myślałam jako o truciźnie. Ja dopiero o chemioterapii. Dopiero w tym momencie, dzisiaj, usłyszałam to słowo trucizna. Ja nigdy o tym tak nie myślałam. Po prostu...
I bardzo dobrze o to chodzi.
Myślałam.
I bardzo dobrze, ale...
Wiedziałam, kiedy się naczytałam, nasłuchałam, miałam duże szczęście, że spotkałam panią, której się zwierzyłam z moim niepokojem. Od razu przy pierwszych tych kroplówkach mówię, że ja w ogóle ktoś musi po mnie przyjechać, żeby wymiotować. W ogóle to jest tych kroplówek, a ona mówi do mnie, ale co też pani opowiada? Ja przyjechałam tutaj za zgodę, wracać będę, dostanie pani kroplówkę. W kroplówce jest lek uspokajający. Nawet może pani usnie. Ja byłam tak zdumiona, ale ja ją później odnalazłam i jesteśmy w kontakcie, bo ona dla mnie bardzo dużo zrobiła wtedy. Ja nie wymiotowałam, ja nie miałam żadnych działań, byłam słaba po prostu, a dostawałam i czerwoną, i białą, nie wiadomo jeszcze jakie kolory. Natomiast no, zupełnie się odwróciło, tak. To zależy od osób i tak jak pani spotkała lekarza, który ją wprowadził najpierw w błąd, potem coś tam, no to tak też nie można, bo ludzie, z którymi się, którzy się z nami kontaktują, mają na nas bardzo duży wpływ, na nasze
zwłaszcza
to prawda. Dziękuję bardzo. Asiu, bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo wiem, że powiedziałaś bardzo ważną sprawę i bardzo trudną dla ciebie. Ale też pokazałaś, popatrzcie, bo my, czy to nie jest tak, że człowiek, który się boi i ma prawo się bać, słyszy głównie te informacje, które jeszcze potwierdzają ten jego lęk. Słuchajcie, nie ma co wymagać od ludzi, którzy są w lęku, że nagle zaczną tak sami z siebie. To wymaga czasu, to wymaga czasami też nawet czegoś takiego, jak ja jestem u siebie na oddziale z pacjentkami. Ja pracuję na oddziale, gdzie są leczeni pacjenci z powodu nowotworu piersi. I na przykład przychodzą panie na operację i myślą, że zaraz umrą. I jest operacja, po tej operacji kilka dni żyją i zadają mi pytanie, jak to jest, że ja jeszcze żyję. A ja mówię, a pani myślała, no tak, no przecież mówili, że rak od razu zabija. Popatrzcie, co lęk, co, a ona sobie żyje, później przyjmuje leczenie, chodzi na rehabilitację, chodzi na różne zajęcia i okazuje się, że można żyć. I ten czas to pokazuje, że można. My potrzebujemy też takich doświadczeń swoich. Nie wszystko przyjmiemy, że tak użyję określenia, na wiarę, jak ktoś nam mówi. To oczywiście jest dobre. Ja nie mówię, że to jest złe, jak rozmawiamy, jak mówimy, tak? Ale czasami dużo taką wielką wartością w sytuacji takiej, jak ktoś mówi, że się boi, można powiedzieć, słuchaj, widzę, że się boisz, tak? Czy mogę jakoś tobie pomóc? Czy pomoże tobie, co tobie pomoże? Rozumiecie? Bo my często mamy rozwiązania i to nie są złe słowa. Ale dla osoby, która jest w lęku, to jest nie do przyjęcia wtedy. To jeszcze budzi bardzo duży bunt i wtedy jest jeszcze większa walka. Warto czasami powiedzieć, słuchaj, Ja często do moich pacjentów mówię, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale ja mówię, ja nie rozumiem, co pani przeżywa. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co pani przeżywa. Ale jeżeli mogę w jakikolwiek sposób pani pomóc, albo panu pomóc, proszę tylko powiedzieć, jestem gotowa. Albo mówię, mogę to. Jak zaczynam pomagać, tak, bo ja mam jakiś pomysł, to nie przynosi rezultatów. To i ta osoba ma rozterkę i ja mam porażkę. A ja nie chcę mieć porażek. Ja chcę pomagać ludziom. I tak naprawdę odpowiadać na ich potrzeby. Bo jeżeli ktoś dowiaduje się, że nie ma leczenia, to ta osoba myśli o umieraniu. Przecież ja wiem, że powiem coś bardzo prostego. Każdy z nas kiedyś umrze. Tylko mnie się wydaje, że ja jeszcze nie teraz, a komuś, kto ma taką diagnozę, to myśli, że za chwilę. I jak się z tymi myślami, jak stanąć wobec tych myśli? Jak stawić czoło? Myślę, że to jest trudne. Proszę bardzo.
Kiedy człowiek wierzy, że nie jest sam, tylko jest blisko Boga, jest z Bogiem, to wtedy jesteśmy już połowę zdrowi. Ja 8 lat temu miałam powiedziane, że będę miała chemoterapię, że będzie tak, że nie będę najprawdopodobniej po operacji żyła. Dlaczego? 4,5 centymetra, 3 centymetry z lewej strony w głowie miałam guz. Nic mi nigdy głowa nie bolała, nie wiedziałam, nic nie. Raz usnęłam w autobusie, Po prostu i zabrało mnie pogotowie właśnie tam do, tam gdzie pani czy tam siostra pracuje. Ja sobie kojarzę panią też. Operacja na następny dzień. Tam już się nie obudziłam. Na następny dzień. Miała być operacja taka, ale syn, dzieci miały powiedziane, że proszę tam was, mama wasza ma tak poważnym miejscu guz, że na 99% jesteśmy pewni, jak przeżyje, będzie cud. No i rzeczywiście, zamiast tam kilku godzin, 8 godzin ta operacja była. Pierwsze co, obudziłam się po iluś tam dniach i słuchajcie, moje pierwsze słowa to były takie. Boże, dzięki Ci za zbawienie, za uzdrowienie i przebaczenie grzechów mych. Dlaczego ja to mówię? Przychodzi lekarz i mówi tak, słuchaj, już jest zrobione badanie, ty nie masz raka, tylko guz. My żeśmy tylko przypuszczali, że rak. Dlatego wierzę w to, że leki pomagają, ale najlepszym lekiem jest tylko wiara w Boga, modlitwy i życie blisko Pana.
Dziękuję bardzo. Myślę sobie, że to jest piękne świadectwo, jakie usłyszałyśmy. Tylko co zrobić, jak mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie wierzą? I jak im pomóc? Oczywiście. Tutaj nie można, już za dużo czasu. Już nie, bo nie, ja nie nadążę, no kobiety. Chodzi o to, że tu padło słowo cud nawet nie jeden raz. Wiecie, co jest cudem? Bo mnie wkurza, uczciwie powiem wam, wkurza mnie, jak się mówi o leczeniu onkologicznym i o cudzie. Bo to znaczy, że zwykłe leczenie nie wystarczy, tylko jakieś musi nie wiadomo co. Rozumiecie? Bo zaczynamy, bo tworzymy taką niesamowitość wokół tej onkologii. To jest od lat. Od lat niesamowitość się dzieje wokół onkologii. A tak naprawdę cud to jest człowiek. Ciało, umysł, dusza. Uważam, że my jesteśmy cudem. I słuchajcie, i my po prostu, Pan Bóg nas tak stworzył, czy po prostu jesteśmy stworzeni tak, że składamy się z tych trzech sfer. I warto pamiętać, że tak właśnie człowiek funkcjonuje. I to jest cud. Wiecie, jakie my mamy mechanizmy obronne w organizmie? Wy wiecie, że mamy komórki, które naturalnie potrafią likwidować komórki raka? Przecież to jest niesamowite. I one likwidują przez lata. Słuchajcie, każda z nas, jak tu jesteśmy, nie wiemy, ile razy one zlikwidowały takie komórki w naszym organizmie. My jesteśmy nieświadome. I to jest w nas. Pamiętajmy o tym, że nasz organizm jest taki. Dlatego mówię o tym, żeby go rozumieć, żeby słyszeć, jak on mówi, żeby odpowiadać na to, żeby nawet jak czasem się zagonimy, to się w pewnym momencie obudzić i słyszeć, co on do nas mówi. Bo to jest to, co mamy darowane. Czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy nie, to nam darowano. Mamy ciało, mamy umysł i mamy duszę. I to w nas pracuje. Teraz chciałabym wam, zanim pójdziemy jeszcze do tego, coś wam pokazać. Mam pytanie do was. Spójrzcie na to i powiedzcie, co widzicie.
Dodawanie.
I co jeszcze? Przyjrzyjcie się dokładnie.
No i bolał jest.
No. A widzicie cztery prawidłowo rozwiązane? Naprawdę? A mówicie o błędzie. Popatrzcie, jak myślimy. Jesteśmy tak wyszkoleni, że wyszukujemy tego, co jest nie tak. Czy nie jest tak? Jest.
Szklanka jest zawsze do połowy pusta.
Myślę, że raczej jest pełna do połowy, tak? Popatrzcie, widzimy. Ja wiem, że dobrze jest zobaczyć błąd i go poprawić, żebyśmy się rozumiały, nie? Ja moim dzieciom sprawdzałam błędy i poprawiałam, tak? Ale patrzcie, to jest bardzo proste ćwiczenie. Tu i patrzymy, jejku, ja wiem, że gdybym napisała tutaj, nie wiem, 100 działań, to dopiero byłybyście dumne, jakbyście jedno znalazły z tych 100. No tak. Tak nasza głowa jest. My jesteśmy, żyjemy w takim świecie. My żyjemy w świecie szukania tego, co jest nie tak, żeby i szybko, i na czas. Znowu są milionerzy w telewizji, nie? Widzieliście? Ja się tak zaskoczyłam, że znowu są. I znowu na czas. Oni piszą i szybko, szybko pędzą. Popatrzcie. I my tak funkcjonujemy i patrzymy z taką, ojej, temuś udało się, tak? Nie wyglądała ta dziewczyna, że ona przejdzie, ona przeszła. Ona tak szybko to zrobiła. Więc zwróćcie na to uwagę. Szukajcie tego wokół siebie, co daje siłę. Szukajcie tego, co daje wam możliwość rozwiązywania problemów, rozwiązywania spraw. Szukajcie w sobie piękno. Szukajcie, nie, ostatnio przyszła do mnie taka dziewczyna, która jest niewysoką dziewczyną i ona koniecznie chce być wysoka, ale już ma ponad 30, już nie da rady. No słuchajcie, naprawdę nie da rady. Aha, i koniecznie chce być wysoka, a ja, wiecie co, i ona weszła i rozmawiałyśmy o jej samopoczuciu i jeszcze mówi do mnie, przyszła w takich szpilkach wysokich i mówi, że nie może chodzić w niskim obuwiu. Ja mówię, jak to pani zabronił, nie? Tak sobie zadaję pytanie, o co chodzi. I ja mówię, dobra, to ja pani powiem, kogo ja zobaczyłam, jak otworzyłam drzwi. Jak weszłyśmy tutaj, jest śliczna, naprawdę jest śliczna. I mówię, weszłam i zobaczyłam śliczną kobietę, która ma taką pogodny wyraz twarzy, ma piękne włosy. I mówię, ja zobaczyłam taką osobę, a pani przyszła tutaj, a ona przyszła niewysoka, niezadowolności, nawet powiedziała mała, ona tam różnych określeń, epitetów wobec siebie używała. I mówię, oczywiście, każdy z nas widzi co innego. Jak pani chce, to ja mogę widzieć małą, nieładną, nieatrakcyjną, ale ja bym nie chciała, bo to mi się ma nijak do tego, co ja widzę, co ja uznaję za piękno. Rozmawiałyśmy o tym długo i następnym razem przyszła w niziutkich bucikach. To uważałam, że jest sukces, że wreszcie przyszła. W każdym razie rzeczywiście, popatrzcie, my patrzymy, a jeszcze na siebie w jaki sposób patrzymy, niefajny. Krytyczny bardzo. Wróćmy, zróbmy to, dobrze? Czyli jak patrzyłyśmy na to, czy ta myśl oparta jest na faktach, że chemioterapia jest trucizną. Tutaj były różne zdania na ten temat. Chcę wam powiedzieć, że trucizną nie jest. I zaraz wam powiem, co ja myślę, czym jest chemioterapia. I nie będzie to medyczna wypowiedź, żebyście wiedziały, że ja nie jestem lekarzem i ja nawet nie próbuję tak mówić. Ja wam powiem, jak ja rozumiem chemioterapię. Jeżeli myślę, mam przyjąć chemioterapię i myślę sobie, że idę przyjąć truciznę, czy ta myśl pomaga mi się czuć tak, jakbym się chciała czuć? No mnie się wydaje, że nie. Czyli mamy na nie, czyli to jest niezdrowa myśl. Czyli ja się nie dziwię, że żyły znikają, że człowiek jest przerażony, że boi się, tak? To jest, ja się nie dziwię. Powiem wam, czym według mnie jest chemioterapia i bardzo proszę o wasze komentarze, jeżeli będziecie na nie. Chemioterapia jest jedną z metod leczenia przeznaczonych do leczenia pacjentów onkologicznych, która ma na celu zlikwidowanie komórek nowotworowych, a jednocześnie zabezpieczenie organizmu przed nawrotem choroby. Podczas przyjmowania chemioterapii mogą, ale nie muszą wystąpić skutki uboczne. Tyle informacji. Jak myślicie? Czy chemioterapia jest leczeniem, które jest przeznaczone do leczenia osób, które leczą się z powodu choroby nowotworowej? To jest fakt. Czy chemioterapia ma na celu zlikwidowanie komórek nowotworowych i zabezpieczenie organizmu przed nawrotem choroby? Tak. Czy podczas przyjmowania chemioterapii mogą, ale nie muszą wystąpić skutki uboczne? Tak, to jest fakt. Popatrzcie, wyobraźcie sobie, idę przyjąć chemioterapię, jestem przerażona. Myślę, znowu mi tą trutkę zaraz wleją, nie? Jestem przerażona. I idę, okej, ale czekaj, spokojnie. Przecież to jest leczenie. Przecież to ma taki cel. I zaczynam pracę, taką jak wy tu mówiłyście, tak? Czyli w głowie odbywa się praca. No i okej, i zadaję sobie, i czy taka myśl chroni moje życie i zdrowie? Zaczyna chronić, łagodzić. Ja nie mówię, że pędzę i przyjmuję chemioterapię jak, nie wiem, jak sok malinowy. Bo sok malinowy nie jest skuteczny w leczeniu onkologicznym. I to też nie byłoby zdrowe. Tak. Czy jeżeli idę i myślę sobie w ten sposób, czy ta myśl pomaga mi osiągnąć moje bliższe i dalsze cele? Najbliższy cel jest taki, żeby sobie poradzić z tą chemioterapią, którą dzisiaj mam przyjąć, a dalszy wrócić do zdrowia, do sprawności. Czyli ona przybliża to. Czy ta myśl pomaga mi uniknąć konfliktów? Zaczynam się układać w sobie, że jednak to jest chyba właściwe, tak? Ja nie mówię, że się cuda od razu zdarzają na zasadzie takiej, że już zaraz myślę cudnie, biegnę po tą chemioterapię. Chociaż tacy pacjenci też są. Czy ta myśl jest oparta na faktach? I czy ta myśl pomaga mi czuć się tak, jak mi się chciała czuć? Właśnie o to chodzi. Wiecie co? Bo chodzi o to, żeby znaleźć drogę do tego, żeby osoba, której to dotyczy, bo ona sama musi to w swojej głowie zrobić, tego nikt nie zrobi za tą osobę. Żeby ta osoba w sobie zaczęła układać to, żeby te lęki nie przeszkadzały jej w życiu. Nawet nie mówię w powrocie do zdrowia, po prostu w życiu. Bardzo ważna jest jakość życia. Czy jestem osobą zdrową, czy chorą? Czy jestem osobą, w której wiem, że się zbliżam do śmierci? Jest bardzo ważna jakość życia, bo życie w ogóle jest cenne. Jest czymś, czego sobie sami nie bierzemy. Ostatnio jedna z pacjentek powiedziała mi jak o tym, że dowiedziała się o nawrocie choroby. Ja ją znałam wcześniej, sprzed kilku lat, tą panią, i przyszła do mnie i mówi: teraz pani Danusiu, już nic pani słowa tu nie pomogą, bo ja już wiem, że śmierć się zbliża wielkimi krokami. Takie usłyszałam słowo. A ja wiedziałam, że to jest osoba wierząca, bo my się znałyśmy sprzed kilku lat, więc wiedziałam, ona często mówiła do mnie o Bogu. Ja mówię, no dobrze, mówię, pani Aniu, no jak już tak, jak pani tak uważa, to co ja mogę pani, ale mówię, tak sobie przypominam, mówię, bo się kilka lat nie widziałyśmy, czy mi się tylko wydaje, czy dobrze pamiętam, że pani jest osobą wierzącą? Ona mówi, oczywiście. Ja mówię, to wie pani, ja tak powiem mało elegancko teraz. Żyjemy w kraju ogólnie powiedziawszy chrześcijańskim i mówię to dlatego, że czy jesteśmy wierzącymi osobami, czy nie, to kultura chrześcijańska ma wpływ na nas wszystkich. Po prostu żyjemy w takich okolicznościach. I zazwyczaj chrześcijanie myślą sobie tak, że istnieje Pan Bóg i On w dniu poczęcia już wie, kiedy umrzemy. Ona przytaknęła mi, powiedziała tak, zgadza się ze mną. Ja mówię i nie mam do Pani pytanie, jak Pani myśli, czy to jest stały termin? No tak, jeżeli w dniu poczęcia Pan Bóg wie, kiedy ja umrę, to znaczy, że stały. Ja mówię, to na jakiej podstawie pani powiedziała, że śmierć się zbliża do pani wielkimi krokami? Ona zaczęła się przesuwać. Wiecie co? Ona tak, to tak, i ona tak, ja mówię, wie pani, ja rozumiem, że pani może przypuszczać, że ten czas się zbliża. Ale to nie ona się do pani zbliża. Tylko pani idzie w tym kierunku, tak jak każdy z nas. Ten czas jest stały. Bo popatrzcie, jak to brzmi. Śmierć się zbliża do mnie wielkimi krokami. To jest przerażenie, ale naprawdę to jest przerażające. Tak. I co zrobić, żeby w sytuacji, kiedy człowiek ma świadomość, że gdzieś ten czas już może nie być taki długi, jak kiedyś myślał, jakie miał wyobrażenie, co zrobić, żeby poradzić sobie z tym lękiem, żeby go gdzieś, nie chcę powiedzieć oswoić, ja nawet nie wiem, jakiego słowa tu użyć, tylko żeby w sobie tak ułożyć to rozumienie swojego życia, żeby przeżyć to jak najlepiej. I wcale nie mówię o uchachanej twarzy, bo to jest bardzo osobiste, indywidualne. I nie wiem, co to znaczy jak najlepiej. Bo mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Wszyscy kiedyś umrzemy, tak? I wszyscy umieramy. Jak tu znaleźć drogę?